Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam w herbacie, a dziś rzecz będzie o niesamowitym ukraińskim maratonie Igora Tracza, mistrza świata w psich zaprzęgach i jego teamu.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Igor Tracz, dzień dobry, bierze udział teraz w jakimś ogromnym, wielkim wyścigu. Dzień dobry, mistrzu świata.
Dzień dobry.
To się zaczęło 24?
Tak, lutego. Byłem wtedy w Norwegii na Mistrzostwach Świata, w wyścigach psich zaprzęgu w warunkach śnieżnych. No, dostałem, tak powiem, psychicznie trochę, jak się dowiedziałem, że się wojna na Ukrainie rozpoczęła, a miałem jeszcze 2 dni startu, bo byłem w połowie jakby Mistrzostw Świata.
No wszyscy, wiesz, przeżyliśmy szok.
Tak, ja byłem tam, po drugiej stronie Morza Bałtyckiego, daleko od domu. Zawody nie poszły idealnie, jakbym chciał, ale bardzo ładnie, bo miałem 2/4 miejsca ze stratu 3 sekund do brązowego medalu. Nie zawsze się wygrywa, także było blisko podium, ale niestety tym razem się nie udało. No i siedząc w Norwegii, mówię, muszę coś zrobić, bo jakoś mnie tak mnie zaczęło coś wewnętrznie męczyć, że no chcę coś pomóc. Tak nie zgadzałem się z tą reakcją Rosji, jak 99% świata.
No ale co, jesteś daleko, żyjesz sportem.
Tak.
Chociaż ten sport, podejrzewam, że wtedy zszedł na drugi plan.
Bo skończyłem wyścigi.
Emocjonalnie.
Tak, skończyłem wyścigi i napisałem, usiadłem do laptopa i napisałem szybko na moje social media informacje. Słuchajcie, dysponuję 2 dużymi samochodami, 2 przyczepami do komfortowego transportu psów. Chcecie, mogę pomóc. Tak sobie pomyślałem w pierwszym momencie. No kurczę, chociaż coś zrobię. Zawiozę, przewiozę. Momentalnie, długo nie czekałem. Następnego dnia miałem już telefony od różnych organizacji prozwierzęcych z Polski, które powiedziały, okej, mamy dla ciebie pierwsze transporty, jedź na granicę, będziesz miał tam ludzi, psy do przewiezienia. Powiedziałem, pojadę tam, gdzie chcecie, nie ma problemu. No i ja w poniedziałek wieczorem dopłynąłem z Karlskrony do Gdyni po 10-dniowym pobycie w Norwegii. Rano się przepakowałem i pojechałem na granicę. Także w domu krótko byłem. Ale byłem trochę rozczarowany, że tak powiem, tym działaniem, tym pierwszymi dniami chaosu na granicy, bo organizacje nie wiedziały, co mam dalej robić. Więc wziąłem sprawę w swoje ręce z moją ekipą. Udało nam się wjechać na Ukrainę i zaczęliśmy łapać kontakty z ludźmi, ze schroniskami, z weterynarzami na Ukrainie. I zaczęliśmy docierać do osób, które potrzebują wsparcia w postaci karmy dla zwierząt, potrzebują wsparcia w postaci odebrania od nich jakichś zwierząt.
No teraz wiemy, że można wjechać na tę zachodnią część Ukrainy w miarę bezpiecznie, tak? No w cudzysłowie w miarę bezpiecznie.
Tak, oczywiście. Jeśli
ale
mówimy
wtedy to była ogromna niepewność.
No nie widzieliśmy, z czym się naprawdę tak baliśmy się, nie wiedzieliśmy, z czym mamy się liczyć. Teraz już wczoraj pojechał 6 konwój już z naszej strony, organizowany przez nas i widzieliśmy, że to jest to rejon bezpieczny, jeśli można mówić w ogóle o bezpieczeństwie w państwie, w którym toczy się wojna. No ale nie ryzykujemy nadmiernie. Ja naprawdę nie ryzykuję, nie jeżdżę w żaden rejon tam, gdzie są jakiekolwiek walki. Staramy się unikać miejsc, do których nie możemy dotrzeć. Najważniejszy jest w tym momencie przepływ informacji. Czasami się uda. Dzisiaj byłem niesamowicie zadowolony, bo się udało dostarczyć karmę do 2 miejsc w Kijowie, do których nikt nie docierał. Udało się ją dostarczyć w ten sposób, że zrobiliśmy punkt przerzutowy we Lwowie, bo po tych kilku już wyjazdach mamy jakby swoją siatkę kontaktów wewnątrz. Mamy punkt przerzutowy we Lwowie, z którego ta karma dla zwierząt, nie tylko karma, jest sprzęt dla żołnierzy, sprzęt medyczny, śpiwory, karimaty, jest dostarczane w miejscach.
No, twój team stał się instytucją.
Trochę, bo to tak naprawdę, słuchajcie, prywatna inicjatywa.
Tak.
Nasz klub sportowy, plus kilku przyjaciół. Moja sąsiadka w naszej wsi działa ze mną świetnie, Żaneta, pozdrawiam, która ma firmę budowlaną, ma 2 samochody, które nam użyczę również. 2 moje samochody, szczególnie, przeważnie jeździmy na 4 auta. Kilku znajomych z klubu. Staramy się działać w ten sposób, że jeździmy 2 razy w tygodniu na zakładkę. Ja jadę na jeden wyjazd na przykład z jedną ekipą, wracam, a moja Agnieszka w tym czasie już pakuje kolejne busy i wyjeżdża, bo ktoś musi stać w domu z moim stadem psów i się nimi zająć. Albo Agnieszka, albo ja.
No i ten Lwów stał się tam tym punktem wypadowym, tak?
Tak, Lwów się stał punktem wypadowym i my naprawdę nie ryzykujemy, nie jeździmy dalej. Ewentualnie pojawiamy się w okolicznych wioskach wokół Lwowa, ale mamy tam kontakty i z żołnierzami, i z lecznicami. Udaje się dostarczać sprzęt i wyżywność dla zwierząt w drudne, trudno dostępne miejsca. Dzisiaj wyjechasz na transport do Charkowa, niby niedostępny, udało się. 2 dni temu posłaliśmy pierwsze 3 tony karmy. Niesamowita historia. Poznałem profesora Uniwersytetu Kijowskiego, który jednocześnie wykłada w Krakowie. Dzięki temu, że go poznałem, udało się dostarczyć mu 3 tony karmy i on dzisiaj już z tym wyjechał do schroniska Pirdynowo, jeśli dobrze mówię, bardzo blisko, na obrzeżach Kijowa, gdzie jest generalnie brak dostępu. Tam jest ponad 1000 psów w tym momencie i on tam jedzie z pierwszą dostawą karmy, udało mu się załatwić wojsko do ochrony tego transportu, bo nie da się tam dojechać tak zupełnie prywatnie. Nam się udało pozyskać trochę środków z różnych prywatnych fundatorów, którzy opłacili tych żołnierzy w postaci takiej, bo oni potrzebują pieniędzy na żywność, oni potrzebują pieniędzy na paliwo. To nie jest tak, że bardzo często jest tak, że my coś przekażemy, a oni nie mają za co dalej dojechać. i udaje się im dostarczyć i trochę pieniędzy, i trochę udaje się im dostarczyć trochę żywności, trochę sprzętu.
A to nie jest tak, przepraszam, bo ktoś może pomyśleć, trzeba dać łapówkę komuś odważnemu.
Nie, to tak nie działa. Ja miałem już taki kontakt i to jest jedna z historii, którą wam teraz przytoczę. Tydzień temu próbowaliśmy wyciągnąć z Mikołajewa dzieci mojej koleżanki, która tutaj pracuje już w Pruszczu Gdańskim od dłuższego czasu, a dzieciaki zostały tam z babcią. Wybuchła wojna. Nikt się tego nie spodziewał, że to tak szybko nadejdzie, więc jakby nie było możliwości ewakuacji dzieci wcześniej. A te dzieciaki siedzą od 3 tygodni w piwnicy w Mikołajewie, gdzie jest non-stop ostrzał. Toczą się walki, można powiedzieć, praktycznie partyzanckie. I w zeszłą sobotę udało nam się skontaktować z osobą, która, nazwijmy go najemnika, prywatna osoba z Ukrainy, która powiedziała, że podejmie się ewakuacji tych dzieci na pociąg do Odessy i z Odessy one pojadą do Polski. Oczywiście nie odpłatnie, bo takie rzeczy niestety ludzie po tamtej stronie robią również odpłatnie, bo jest to ryzyko. Udało nam się zebrać jakieś pieniądze, dostał ten człowiek zaliczkę, resztę miał dostać w momencie, kiedy będzie już po ciągu w Odessie. Rano o 6.30 wysłał mi zdjęcie, że nie dojedzie, cud, że żyje, przestrzelone wszystkie opony w samochodzie osobowym, prywatnym i przestrzelone szyby. Cud, że nie dostał nigdzie żadnym pociskiem. Powiedział: Igor, ja dalej nie jadę, przepraszam, ja zawracam, nie chcę żadnych dodać pieniędzy. Ja nie uda się to. Rosjanie strzelają do każdej osoby, która się porusza nawet samochodem prywatnym pomiędzy wioskami. Schowali się...
Telefon?
Przepomogę? No właśnie z Ukrainy.
Oczywiście, odbieram.
Tak, słucham.
Igor, hello, it's Vladimir about Chihuahua from
Lviv. Yes, hello. Yes, what's happened?
We talked now with guys that must transfer our dogs, yes?
Yes.
But we have some question about location, because he now on the street...
Please send me your Google Maps coordination, and after my driver, it will be Agnes from Poland.
How is this your guy near this address, the location, but on another street? I tried to tell to him that he must some change his location, but he said, no, I stay here, call your guys.
Okay, I try explain him. Maybe he have a problem because they have a big car with big trailer, with a lot of. But I try. Send me again your localization, okay?
Okay.
It's a 17 dogs, yes?
Yes, it's 11 plus 7.
Yes, 11 adult and 7 puppies. Okay, great. See you. I send it. Bye. No i tak jest co chwilę, nie? Bo teraz akurat Agnieszka jest z chłopakami moimi we Lwowie. I przywieźli tam, nie wiem, 4 tony karmy chyba i różnego rodzaju sprzętu i po drodze odbierają, w drodze powrotnej odbierają z jednej ulicy we Lwowie małe pieski, jest 17 czy 18 tych malutkich piesków, bo to są ciłały jakieś, które wracają do swojego domu. Ci ludzie, Ukraińcy, już uciekli i są w Niemczech, a ktoś te psy podrzucił, bo to one są spod Charkowa, podrzucił te ich psiaki do Lwowa, do prywatnego ogródka. I tam nie ma żadnego samochodu transportu, więc nasi ludzie muszą tam podjechać, zapakować się i jechać dopiero na granicę. Więc i dzisiaj odebrali dzisiaj jeszcze 4 osoby z dziećmi, w tym jedno autystyczne. Agnieszka mówiła, że dość duży problem jest. Więc dzisiaj odbierali i ludzi, i dzieci, w tym jedno autystyczne. Mówili, że mieli pewien problem z tym dzieciakiem, bo był bardzo, 8-latek, bardzo spanikowany, autystyczny tym, co się dzieje, tym samym hałasem i zbyt dużo stresu dla niego. 17 psów, 17 ciłał. Mówili, że plus takie 4 szyjaki, jeden owczarek niemiecki i to są psy praktycznie bez właścicieli, bo bardzo często ludzie uciekali. Jak znaleźli już swoje miejsce, w którym mogą zostać, czy to w Polsce, czy w innych krajach europejskich, to wtedy prosili inne osoby postronne, osoby prosili, które im te psy dostarczą, na przykład do Lwowa. Wiedzieli, że my jesteśmy we Lwowie i możemy zaproponować pomóc i przetransportować te psy dalej.
I wy tak 2 razy w tygodniu, tak? Organizujecie transporty.
Mamy już, jesteśmy już naprawdę zmęczeni, bo... Ale jest w tym pewna taktyka.
Że w jedną stronę, tak?
Jedziemy na pełno i wracamy na pełno, nie?
Tam jedzie karma, tam jedą leki, tam jedzie inny sprzęt, tak?
Tak, a wracamy z ludźmi i żeby nie robić psami. Z psami bardzo często, bo mało kto chce pomóc psom. My mamy możliwości transportowe dla zwierząt, więc możemy te zwierzęta zabrać z powrotem, bardzo często ze swoim właścicielem, ale jak dzisiaj na przykład ten transport, inne osoby są na pokładzie, niezwiązane z tymi psami, a psy są nam przekazane. No bo dla nich kogoś, tak jak dla mnie, tak? Moje psy to jest moja rodzina, więc ja rozumiem tych ludzi, że oni chcą te swoje psy odzyskać, więc jeśli ktoś im wsadził psy w nasz samochód, to my mu dowieziemy je do domu tak naprawdę, tak? Ktoś odbierze po drodze, to już nie ma większego znaczenia, ale...
Ja przepraszam, że teraz moje pytanie, dobrze? Dawaj. Bo ktoś może powiedzieć, ten, kto nie ma psa, ale im odbiło. Tu trzeba ratować ludzi, a nie psy.
Ratując psy, ratujemy ludzi. Ja to wyjaśnię w ten sposób. Dam Ci na początek dam jeden przykład. Byliśmy 60 km na południe od Lwowa u Oksany. Oksana ma hodowlę swoich 10 psów. 3/4 wioski, w której mieszkała, małej wsi, zostało już opuszczone przez swoich mieszkańców. Uciekli. Zwierzęta zostały. Oksana z racji na tego, że ma dobre serce, ma kupę empatii w sobie, zaczęła się tym samym zajmować. I to przerastało jej możliwości. Ona błagała, żebyśmy jej pomogli, żebyśmy dostarczyli karmę i żebyśmy chociaż część tych psów wywieźli do polskich schronisk. Dlatego, że ona nie pozwoliłaby tym psom umrzeć, ale nie była w stanie tak o nie zadbać, żeby sama się nie wykańczać w tym momencie. Także to jest zdjęcie problemu fizycznego i psychicznego z głowy osoby, która w stanie wojny musi walczyć o swoje przeżycie.
Wiesz, bo my w wypadku wojny mówimy o wielkiej tragedii ludzi, a nie mówi się, a jest taka tragedia zwierząt.
Jest tragedia zwierząt. Ja już nie będę mówił o tym, bo to jest chyba oczywiste dla większości ludzi, że te psy tak samo odczuwają i tak samo cierpią, tak samo się boją. Może mniej rozumieją, ale boją się, odczuwają strach i cierpienie.
Ja myślę sobie może jeszcze bardziej, bo u nas mówi się, jest ta cała akcja nie strzelaj w Sylwestra.
To chociażby, tak? A teraz te psy są na wojnie.
Przepraszam, że za takie porównanie w czasie wojny.
Dla psa nie ma to większej znaczenia. Pies odbiera wojnę tak samo jak strzał w Sylwestra. My to możemy sobie wytłumaczyć, ale nie zwierzę. Zresztą ja nie mówię tutaj też o strzałach, o hukach. Ja mówię o tym, że są te zwierzęta pozostawiane. Niektórzy z ludzi pouciekali, zostawili psy w bloku. Jest schronisko Borodianka, do którego próbowaliśmy się dostać na wschód od Kijowa, gdzie zostało praktycznie miasteczko zrównane z ziemią. Nie mam pojęcia, czy to schronisko jeszcze żyje. Opiekunka schroniska, dyrektorka uciekła w pierwszych dniach wojny. Psy są już trzeci dzień zamknięte. 400 psów bez jedzenia, bez wody. To wiesz, rozumiesz, to jest holokaust dla tych zwierząt, tak? One tak samo zdychają, tak samo umierają jak człowiek, tak samo cierpią. Prawdopodobnie tych psów się już nie da uratować, bo tam jest armia rosyjska i wszędzie wiszą rosyjskie flagi, więc tam nikt nie wejdzie, nikt nie wiedzie. Co oni z tymi psami zrobili, nie mam pojęcia, czy oni ich zastrzelili, czy one same zdechły z głodu, czy zbombardowane również to schronisko. Pomagając psom, pomagamy ludziom, bo odciążamy ich psychicznie i fizycznie od problemu. Poza tym ja uważam również, że to znaczy, że jeszcze nie straciliśmy człowieczeństwa. W momencie, kiedy mamy jeszcze tyle empatii, żeby pomagać zwierzętom, to znaczy, że mamy w sobie jeszcze ten humanitaryzm. Bo jak o tym zapomnimy, to chyba już po nas. Zróbmy to dalej, bo tak naprawdę ja jestem osobą, która lubi działać, tak? Więc jest zadanie do wykonania.
Dobrze, ale w Twoim wypadku, w wypadku Twojego teamu, to jest maraton.
Tak, długodystansowy. I wrócę do naszego pomysłu na to. Chcieliśmy bardzo dynamicznie rozpocząć tę akcję. Pokazać, że potrafimy. Bez tak naprawdę wielkiego wsparcia organizacji, fundacji czy jakiejś instytucji. Sami. Pomaga nam OTOS Animalsi troszeczkę. Pomaga nam troszeczkę Pogotowie dla Zwierząt. A tak naprawdę pomagają nam osoby prywatne. Moi znajomi, moi kumple zawodnicy, którzy nam się zrzucają na paliwo, bo olbrzymie pieniądze idą na dojazdy. 2 razy w tygodniu 4 samochody, każdy po 2000, 2,5 tysiąca kilometrów. Masakra.
Bo to duże auta napędzane
tak,
dieslem.
Tak, które palą czasami 15 litrów średnio z przyczepami. Więc naprawdę pomagają nam osoby prywatne. Moi przyjaciele i koledzy zawodnicy z różnych części świata. I dzięki temu działamy jeszcze. Oni mówią, Igor, macie na paliwo, pomożemy wam, tylko dojedźcie, zróbcie. I to zaraża. Bo inni widzą. A dzięki temu, tej naszej intensywnej akcji na początku, zdobyliśmy uznanie i zaufanie. Teraz planuję zwolnić, bo zaczynam już pierwszego tira przygotowywać, który pojedzie do Kijowa w obstawie wojska. Więc jakby ja już nie będę potrzebny w porównaniu do tira z małym samochodem terenowym, z przyczepą czy busy, tylko zaczniemy, może uda nam się tak połączyć ludzi i siły i zaangażować więcej osób, żeby móc robić to na mocniej, ale nie traci na to tyle energii, bo my się za chwilę wykończymy.
Na zakończenie dwa pytania. Jak się udaje umieścić te psy ze schronisk na Ukrainie w Polsce? Czy macie miejsca? A drugie pytanie od razu, jak wam można pomóc?
Pomóc można, zacznę od tego pytania. Pomóc można w ten sposób, że jak najwięcej ludzi zmobilizować do tego, żeby chciało zaadoptować psa z polskiego schroniska, wtedy będzie miejsce w tym schronisku dla psa z Ukrainy. Teraz wszyscy pod wpływem emocji i impulsu chcą adoptować biednego psa z Ukrainy, ale tutaj mamy nasze polskie psy jeszcze, mówię, które siedzą od miesięcy albo od lat w schroniskach. Weźmy te polskie, wtedy będą miejsce w schroniskach będzie na psy ukraińskie, bo, co jest bardzo ważne, te psy trafiające do Polski bez swojego właściciela muszą trafić na 14-dniową kwarantannę pod opieką weterynarza. Dopiero wtedy mogą iść do adopcji. Więc żeby te psy na tą kwarantannę wrzucić, to najpierw musi być na nie miejsce. Miejsca może być niedługo bardzo, bardzo mało. Już brakuje. Kochani rodacy, zaadoptujmy psy z polskich schronisk. Po prostu. I to jest pomoc. Ile nam sił starczy? Nie wiem. Musimy w pewnym momencie zwolnić, bo będziemy już zmęczeni. Ja mam, słuchaj, 1 maja Mistrzostwa Świata w Bajdżeringu, w mojej dyscyplinie ukochanej we Francji. I treningi rowerowe, kolarskie i treningi z moimi psami w tym momencie. To tak co trzeci dzień jak się już wyśpię, bo jeden wyjazd to jest 48 godzin bez snu totalnie.
Jeszcze kierownicą. Jedno pytanie, jak ten twój świat zawodnika będzie wyglądał po wojnie być może?
Nie mam pojęcia, na razie zakładam,
bo
że są zawody.
Ty zawsze miałeś też sporo kontaktów z Rosjanami.
Miałem. I dobrze powiedziałeś, miałem, dlatego że mam wielu przyjaciół przez wiele lat.
Jeździłeś, nawet ćwiczyłeś tam zawodników rosyjskich w Karelii.
Przez dobre 3 lata jeździłem systematycznie do Karelii do roboty. Trenowałem tam ludzi, organizowałem obozy zaprzęgowe, treningowe dla zawodników z Rosji. Mało tego, byłem nawet gościem ministra sportu okręgu zachodnio-północnego Rosji, gdzie dostałem propozycję jeżdżenia w barwach Rosji z rosyjskim paszportem. Oczywiście zaśmiałem się, powiedziałem nie, dziękuję. Nie chciałem być jak Depardieu. Miałem dużo kontaktów. Te kontakty teraz przez wojnę się, dużo tych kontaktów spłynęło. Myślę, że 75% przyjaciół w Rosji straciłem, już nie są moimi przyjaciółmi. Po pierwszym tygodniu mojej pomocy dla Ukrainy, z którą się afiszujemy. Afiszujemy się w social mediach specjalnie, żeby ludzie wiedzieli, że pomagamy, że tak można i to zaraża. To zaraża i następny też chce pomagać, do nas dołącza. Dlatego to robimy. Natomiast po pierwszym tygodniu tego typu akcji na Ukrainie wylądowały w sieci, w mediach społecznościowych w Rosji, w tym środowisku oczywiście sportu zaprzęgowego, w tym piarskim środowisku, moje zdjęcia przekreślone na czerwono z napisem faszysta pomaga faszystom. I to robili moi przyjaciele, u których jadłem obiady, u których spałem, u których się znałem z rodzicami, z którymi się znam po 10 lat. 75% z tych przyjaciół nazywa mnie faszystą i próbuje mnie wyprowadzić z błędu, jakim jest propaganda anglosaska. Że przesiąknąłem to propagandą i pomagam faszystom, którzy od lat mordowali biednych Rosjan.
To robią zawodnicy, ludzie, którzy mieli kontakty, takie bliskie kontakty z tak zwanym Zachodem?
Tak, to robią ludzie, którzy są po studiach, którzy władają kilkoma językami, którzy jeździli ze mną po świecie, po różnych zakątkach świata, ale tak ta propaganda, tak są przesiągnięci tą propagandą putinowską, że nie ma siły, żeby im wytłumaczyć. Ja próbowałem, naprawdę. Ale oczywiście nie mogę powiedzieć tego o wszystkich Rosjanach. Mam część Rosjan, bardzo przychylnych, totalnie antyputinowskich, którzy mają ze mną kontakt, czasami codziennie do siebie dzwonią i pytam się, jak u was, tak? Co się zmieniło? Co robicie? Jak to wygląda? Ale ich jest mniej. Jest ich zdecydowanie mniej. Muszę odebrać telefon znowu. Mm-hmm. Tak, słucham.
Halo?
Tak?
No cześć, ja mam takie pytanie, bo tutaj jest taka sprawa z tym psem z Grodna. Nieciekawa, a jeżeli oni dowiozą go na granicę i on przekroczy granicę, to jakby będziecie tam gdzieś w okolicy moglibyście go zabrać tutaj do Gdańska, a po Gdyni ja już rozmawiałam tak nieoficjalnie z Ciepkowym, ewentualnie oni go u siebie wezmą.
Słuchaj, jeśli pies znajdzie się na granicy, my go odbierzemy. Nie ma problemu. Nie ma to znaczenia, że to jest granica polsko-ukraińska, czy białorusko-polska.
Ja jestem na kwarantannie, ja na razie.
Dobrze.
Oficjalnie.
Jak psa wyciągniesz z Białorusi, to ja go odbiorę z granicy. Na pewno ktoś tam będzie jechał. Dobra?
No to super. Bo
muszę kończyć.
Dobra,
muszę kończyć w kontakcie. No widzisz, na przykład od dzisiaj mnie ludzie również skontaktowali, że pomóc z Grodna psa wyciągnąć. Nie? Gdzieś tam został na tej Białorusi. To są również Białorusini. Nie zapominajmy, że mieliśmy przed chwilą kryzys białoruski, prawda? Z uchodźcami. I tam cały czas są ludzie, którzy chcą uciec. I to nie są ludzie z Afganistanu, jak było wcześniej gdzieś tam nasuwanie, tylko są Białorusini, którzy chcą uciec do Polski i dla nich też jest bardzo, bardzo trudno teraz wydostać się stamtąd. I dzisiaj szukaliśmy kontaktów, żeby wyciągnąć właśnie i ludzi, i psy również z Białorusi. Kurde.
Dziwny
jest ten świat, bo od 3 tygodni tyle przeżyłem, coś w 10 lat się, tyle historii, tyle przygód i pozytywnych, i negatywnych.
Trzymam kciuki w takim razie. Za normalny świat.
Dziękuję.
Okay. Dziękuję pięknie. Igor Traczy.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.